Ameryka chce zwyciężyć Afrykę. Afryka Amerykę. Komunista chce zwyciężyć faszystę. Faszysta komunista. A Japonia chce zwyciężyć Rosję. A Rosja Japonię. Ameryka chce zwyciężyć Afrykę. Afryka Amerykę. To słowa piosenki z 1986 roku z debiutanckiej płyty zespołu Kult, wyśpiewane przez Kazika Staszewskiego. Tytuł piosenki to Wspaniała Nowina. W tych kilku słowach odbijał się dramat ówczesnego świata, pogrążonego w walce o dominację i władzę, a powtarzane kilka razy niczym mantra słowa zwrotki dodawały tym pragnieniom jeszcze bardziej takiego paranoidalnego wręcz charakteru. Żeby uwypuklić tę szaleńczą walkę o władzę w połowie lat 80. podczas koncertów, kiedy można było uniknąć cenzury, Kazik Staszewski dodawał jeszcze imiona lub nazwiska znanych postaci życia duchowego i politycznego tamtych czasów. Śpiewał: Północna Ameryka chce, Związek Radziecki chce, sekretarz Andropow chce, prezydent Reagan chce, Ajatollah Khomeini chce, Jan Paweł II chce, generał w Salwadorze chce, partyzant w Gwatemali chce. Dzisiaj wielu z nas pewnie nie pamięta już tych nazwisk ani kryjących się za nimi konfliktów tego minionego świata. Ale wystarczyłoby podmienić tych kilka nazwisk na nazwiska współczesnych przywódców politycznych czy duchowych i pewnie piosenka nie straciłaby niczego na aktualności. Bo żyjemy w świecie, w którym każdy, kto ma władzę, czegoś chce. Z reguły więcej władzy. Zwłaszcza dziś. W Polsce Anno Domini 2020. W świecie wyborów bez wyborów, kampanii bez kampanii, debaty bez debaty. W świecie zaniku poszanowania dla instytucji życia publicznego z jednej i drugiej strony politycznej barykady. Dla tych instytucji, które budowaliśmy na podstawie różnych aktów prawnych przez ostatnich 30 lat w naszym kraju, coraz bardziej czujemy się zagubieni niż kiedykolwiek wcześniej. Nic już nie jest stałe. Nikomu nie można wierzyć. Politycy z pierwszych stron gazet pikują w rankingach popularności, a my już nie mamy złudzeń, że w tym pędzie o władzę chodzi o coś innego niż tylko o samą władzę. Przyszłość, nawet nie tak znowu odległa, stała się praktycznie nieprzewidywalna. Nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień, kolejne posiedzenie parlamentu, kolejne głosowanie. Straciliśmy złudzenia i nikt nas nie przekona, cytując klasyka, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Zagubieni w chaosie współczesnej polityki jesteśmy niczym pewna żona, która zwracając się do swojego męża zapytała: kochanie, jak myślisz, czy powinniśmy oglądać wiadomości o 18 i nabawić się niestrawności, czy te o 23 i cierpieć na bezsenność? Być może właśnie z takimi samymi dylematami zmagał się kilka tysięcy lat temu pewien żydowski król i poeta jednocześnie, który patrząc na chaos ówczesnego świata i nie mogąc się zdecydować, co lepsze, niestrawność czy bezsenność, napisał w swoim dzienniku: dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstają ziemscy królowie i wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Król Dawid, któremu przypisuje się autorstwo psalmu 2, miał powody do niepokoju. Być może ten psalm powstał w czasach, kiedy dotarły do niego wieści o obcych mocarstwach, o Amonitach i Aramejczykach, których kiedyś podbił, a teraz one postanowiły zbuntować się i zawalczyć o władzę, zwracając się przeciwko niemu, Bożemu Pomazańcowi, czyli namaszczonemu przez Boga królowi Izraela. Ale Dawid wiedział, że walka z nim nie jest tak do końca tylko walką z nim, że walka z nim to tak naprawdę walka z samym Bogiem Izraela, a tym samym z Bożym prawem i Bożym porządkiem, które Bóg ustanowił. Uwolnijmy świat od Boga i Jego pomazańca, zdawali się wołać przywódcy obcych ludów. Zrzućmy z siebie ich pęta, bo krępują nas swoimi przykazaniami, swoją obecnością. Będzie nam lepiej bez nich, a jeśli trzeba, ustanowimy swoich bogów, swój ład i swój porządek. I choć Dawid może faktycznie odnosić się do epizodu z czasów swoich rządów, to w tym krótkim fragmencie opisuje uniwersalne pragnienie wyrwania się człowieka z Bożego porządku i walkę o władzę, która zapowiadając nowy, lepszy świat, tonie we krwi i zniszczeniu. Bo historia człowieka to historia niekończących się wojen w imię lepszego świata. Jedno z najstarszych dzieł sztuki, sumeryjska płaskorzeźba z Babilonu, przedstawia żołnierzy w szyku bojowym, walczących w hełmach i mieczach, i tarczach. Od niepamiętnych czasów wojna miała być tą ostatnią, każda kolejna wojna miała być tą ostatnią, która wreszcie położy kres innym wojnom i wprowadzi nowy porządek, nowy ład i nowe prawa. Zakończy kolejne poprzednie wojny i przyniesie pokój. Cesarze mordowali cesarzy, królowie zabijali królów, rewolucjoniści w imię idei stawali się oprawcami w imię władzy. I kiedy wydawało się, że po pierwszej wojnie światowej, która pochłonęła około 20 milionów ofiar ludzkich, świat zatrzyma się i zrozumie wreszcie absurdalność toczonych przez siebie wojen, nie minęło nawet 20 lat, a wybuchła kolejna wojna światowa, która pochłonęła tym razem 60 milionów ludzkich istnień. A jakby tego było mało, okazało się, że świat po drugiej wojnie nie stał się wcale bezpieczniejszy i bardziej stabilny. Wręcz przeciwnie. Ktoś policzył, że w ciągu zaledwie kolejnych 20 lat wybuchło na świecie 12 wojen, 48 przewrotów, 78 powstań o niepodległość i 162 rewolucje na tle politycznym, ekonomicznym, rasowym czy religijnym. Dziś przewiduje się, że w ciągu najbliższych 20 do 40 lat z powodu katastrofy klimatycznej kolejne miliony ludzi zaczną migrować w poszukiwaniu źródeł wody i pożywienia, co nieuchronnie doprowadzi do kolejnych konfliktów na skalę, o której jeszcze nie mamy pojęcia. Pomimo marzeń Johna Lennona, świat nie staje się ani odrobinę lepszy, a ludzie nie żyją w pokoju. Rację ma raczej inny polski artysta, Tomasz Lipiński, który jeszcze w latach 90. wyśpiewywał swoją bezradność w ten sposób. Świat oszalał, nikt nie wie nic. Krew płynie ulicami, zabijamy się, by żyć. Nie dziw się, każdy robi, co chce. Nawet się nie staraj zrozumieć tego. Nie, nie, nie mów mi nie, co jest dobre, a co złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie, gdzie jestem i po co, i co robię tam, i czy będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, co jest dobre, a co złe. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Zbuntowany wobec Boga świat chcę za wszelką cenę wyrwać się z więzów Bożego panowania, Bożego prawa i zaprowadzić swój porządek. Jednak okazuje się na przestrzeni wieków, że zamiast nowego, lepszego świata Mamy starą, coraz bardziej odrażającą walkę o władzę, w której giną miliony, a ci, którzy żyją, nie mają pojęcia, co jest dobre, a co złe. I w tym zagubionym, pogrążonym w walce o władzę świecie zasadne staje się pytanie, gdzie jest Bóg? Skoro narody się buntują, skoro książęta chcą przejąć władzę, skoro wojny wprowadzają chaos i zniszczenie, to gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Psalmista kieruje nasz wzrok w jego stronę i maluje przed naszymi oczami niezwykły obraz. Pan widzi z nieba ich śmieszność, patrzy na nich z politowaniem, w końcu przemówi do nich w swoim gniewie, a jego uniesienie ich przerazi. Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Mówi się, że życie nie znosi próżni. Nic więc dziwnego, że w świecie bez Boga wielu władców próbowało zastąpić Go i samym sobie przypisywało należną Bogu cześć. Cesarz August na przykład nazywał się synem Boga. Neron na monetach ze swoją podobizną wybijał napis Pan, przepraszam, napis Zbawiciel Świata, a Domicjan kazał się tytułować Nasz Bóg i Pan. To szaleństwo udzielało się później kolejnym władcom, którzy za wszelką cenę próbowali udowodnić, że w świecie bez Boga, w świecie uwolnionym z Bożych więzów i praw, oni są tymi, którzy zastąpią Boga w Jego panowaniu i wprowadzą swoje prawa i swoje porządki. Ale dziś po tych bogach nie ma już śladu. Ich nazwiska możemy co najwyżej odczytać na kartach książek do historii, a ich imionami nazywamy nasze zwierzęta. Ich wysiłki wprowadzenia nowego, lepszego świata odeszły w niepamięć. Oni sami zostali zastąpieni przez kolejnych władców, których nazwisk również często nie pamiętamy. I w tym kontekście przypomina mi się historia z czasów rewolucji francuskiej, kiedy to podczas zburzenia Bastylii w Paryżu rewolucjoniści pragnęli usunąć wszelkie znaki starego świata, wszelkie symbole starego porządku. Niektórzy z nich wdarli się więc do katedry Notre Dame i zerwali krzyż z jednej z jej wież. Rzucili go na ziemię, porąbali na kawałki, a w pewnym momencie jeden z rewolucjonistów spojrzał na zgromadzony lud i w takim właśnie rewolucyjnym szale zawołał: zniszczymy wszystko, co może przypominać wam o waszym Bogu. Na co ktoś ze zgromadzonych gapiów przytomnie odpowiedział: obywatelu, to w takim razie musiałbyś zerwać z nieba wszystkie gwiazdy. Nic dziwnego, że patrząc na zbuntowanych władców, którzy chcieli obwołać się bogami i zniszczyć wszelkie ślady po jedynym prawdziwym Bogu, on sam, widząc ich śmieszność, widząc małostkowość ich wysiłków, patrzy na nich z politowaniem. Ale w końcu przemawia. I to jest głos pełen gniewu. Głos, który wywołuje drżenie w sercu. Głos, który zapowiada: ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Jak gdyby chciał im i nam dać do zrozumienia, ta samowola nie będzie trwała wiecznie. Jest jeden król. Tylko jeden król. I to ja go ustanowiłem. pisząc te słowa, Dawid miał wszelkie prawo myśleć o sobie, że to o nim mowa, bo przecież on był Bożym pomazańcem, namaszczonym przez Boga królem Izraela, który rządził z Jerozolimy, tego miasta zbudowanego na świętej górze Syjon. Wszystko się zgadza i pewnie Dawid, pisząc te słowa, myślał o sobie. Ale w świetle Nowego Testamentu dzisiaj wiemy, że Dawid w profetycznym uniesieniu zapowiadał nadejście innego króla, nowego króla, innego Bożego pomazańca, Mesjasza, którego panowanie miało sięgać daleko poza granice Izraela, daleko poza granice czasu. I dlatego czytamy dalej. Obwieszczam ten dekret Pana. Powiedział on do mnie, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Proś mnie, a dam ci w dziedzictwo narody. Oddam na własność ziemię po jej krańce. Będziesz je łamał żelaznym berłem. Pokruszysz jak gliniane dzbany. Patrząc na chory na władzę świat, Bóg w swojej suwerenności zapowiada przyjście króla, który jest jego synem. Tego, który będzie rządził narodami aż po krańce ziemi. Króla, który żelaznym berłem złamie pychę możnych tego świata, a ich ambicje obróci w proch. Brzmi znajomo? To właśnie o tym królu mówili apostołowie, kiedy po zwolnieniu z więzienia Piotra i Jana zawołali w modlitwie do Boga, cytując pierwsze wersety psalmu drugiego i odnosząc je do nikogo innego, jak do Twojego świętego sługi Jezusa, którego namaściłeś, a przeciwko któremu wystąpili Herod, Poncjusz Piłat wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swojej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. To o tym królu pisał autor listu do Hebrajczyków, który wskazując na Jezusa, pytał retorycznie, być może wspominając moment jego chrztu w rzece Jordan, do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział, ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Wreszcie to o tym królu pisał Jan apostoł w proroczej wizji końca świata, kiedy zobaczył Jezusa dyktującego list do kościoła w Tiatyrze i brzmiało to tak, Jezus mówił tak, temu, który zwycięży i temu, który aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami, uwaga, będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy je jak gliniane dzbany, mówi Jezus, podobnie jak ja, Jezus mówi o sobie, otrzymałem władzę od mojego Ojca. Nie miejmy złudzeń. Bóg nie jest zaskoczony zuchwalstwem tych, którzy pragną ustanowić swoje panowanie na tej ziemi, ale w swojej suwerenności wskazuje na prawdziwego króla, Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który pewnego dnia przyjdzie i zapanuje nad wszystkim i wszystkimi i nie będzie żadnych wątpliwości, kto jest zwycięzcą. Cesarzowi rzymskiemu Julianowi Apostacie dojście do tej prawdy zajęło całe życie. Ten skądinąd dobry władca, całkiem dobry władca, w czasach dobrobytu zwykł wymachiwać swoim sztyletem w stronę nieba i naśmiewać się z Syna Bożego, którego pogardliwie nazywał Galilejczykiem. Kiedy jednak ranny podczas jednej z bitew zdał sobie sprawę, że to już koniec, wyrzucił w niebo swoje zakrwawione ręce i zawołał, wygrałeś, Galilejczyku. A my jednak Podobnie jak możni tego świata, nie musimy czekać do końca swojego życia, żeby uznać jego zwycięstwo. Zamiast tego możemy wykazać się mądrością, roztropnością, słuchając końcowego wezwania psalmisty. Teraz więc, królowie, okażcie rozsądek. Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią, cieszcie się, lecz drżyjcie. Złóżcie hołd synowi, by się nie rozgniewał, a wy, abyście przez to nie zgubili drogi. Gdyż jego gniew wywołać nie trudno. Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w nim szukają schronienia. Kiedy wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych miała się ku końcowi, jeden z generałów Konfederacji, uznawszy swoją porażkę, wysłał list do generała Ulyssesa Granta z warunkami kapitulacji. Grant jednak otworzył ten list, przeczytał, a potem odpowiedział mu, że nie przyjmuje żadnych warunków poza natychmiastową i bezwarunkową kapitulacją. Później okazało się, że choć generał Grant faktycznie zmusił konfederatów do złożenia broni, oprzeć się z nimi dużo bardziej łagodnie niż się spodziewano. Pozwolił im wrócić do domów bez obaw o dalsze reperkusje, co było pierwszym krokiem w stronę pojednania w umęczonym wojną domową kraju. Ale zanim wojna się skończyła, generał Ulysses Grant miał tylko jedno przesłanie do swoich wrogów. Bezwarunkowa kapitulacja. Żadnych negocjacji. I w podobny sposób psalmista zwraca się do możnych tego świata i do każdego z nas, kto dziś toczy swoją wojnę z Bogiem. Do każdego z nas, kto dziś też próbuje uwolnić się z tak zwanych więzów, które Bóg rzekomo narzuca swoim prawem i próbuje znaleźć swoją wolność i swój porządek, stworzyć nowy, lepszy świat. Bóg mówi, nie, nie, nie. Żadnych negocjacji. Okażcie rozsądek, bądźcie mądrzy. Nie lekceważcie przestróg, służcie Panu z bojaźnią, cieszcie się, lecz drżyjcie. Złóżcie hołd Synowi, uznajcie Jego wyższość, uznajcie wyższość Jezusa i poddajcie się Jego panowaniu bez stawiania warunków, a dzięki temu znajdziecie schronienie w Jego ramionach. On was nie złamie, on was nie zniszczy, ale przygarnie do siebie każdego z nas, zbuntowanych, gniewnych ludzi, z władzą czy bez władzy. On przyjmie każdego z nas. A dzięki temu znajdziemy schronienie w jego ramionach i to jest prawdziwe szczęście, mówi psalmista. Dlatego w świecie walki o władzę Bóg pozostaje jedynym królem, który ostatecznie zwycięży. Więc już dziś dołącz do tych, którzy służą mu z bojaźnią i w nim szukają schronienia. Ktoś powie, no dobrze, ale dlaczego Bóg nie może zapanować już teraz? Dlaczego wciąż musimy czekać na Jego królestwo? Tego nie wiemy. Tak do końca nie wiemy. Ale czytając Boże Słowo, możemy żyć w przekonaniu, że Bóg w swojej łasce i miłosierdziu wciąż czeka. Czeka cierpliwie, aby jak najwięcej ludzi mogło uznać jego panowanie w swoim życiu, zanim będzie za późno. Zanim przyjdzie powtórnie i nie będzie już z nikim niczego negocjował, pokona wszystkich i każdego, kto stanie mu na drodze. Zanim przyjdzie powtórnie, wciąż daje szansę każdemu z nas, i tym u władzy, i tym bez żadnej władzy, abyśmy uznali Jego władzę nad naszym życiem. Dziś żyjemy trochę jak ludzie podczas II wojny światowej, którzy usłyszeli o lądowaniu aliantów w Normandii, o słynnym D-Day, i zdali sobie sprawę z tego, że wojna się kończy, że to jest już koniec wojny, powoli, albo że wojna powoli dobiega ku końcowi, ale jeszcze ostatecznie się nie zakończyła. I czekali na ten dzień zwycięstwa, na ten V-Day, Victorious Day, or Day of Victory, który dopiero ostatecznie wyznaczył koniec II wojny światowej. Tak też jest z nami dzisiaj, żyjącymi pomiędzy zwycięską śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, który wtedy tam, na Golgocie, pokonał grzech, a zmartwychwstając pokonał śmierć. To jest nasz D-Day, to jest lądowanie aliantów w Normandii. I my wiemy, że to się już wydarzyło, ale ciągle czekamy na V-Day, na ten ostatni dzień, na ten dzień ostatecznego zwycięstwa, kiedy Chrystus ponownie powróci i wtedy ustanowi swoje królestwo na wieki. Tak będzie. A dziś, wsłuchując się w słowa psalmisty, możemy razem z Kazikiem Staszewskim zakończyć piosenką, czy wspólnie zaśpiewać ostatnie słowa piosenki Wspaniała Nowina. Ostatnia wojna jest już wygrana. Nie będziesz padał na kolana. Przecież wiemy, kto zwycięży, więc stańmy po stronie zwycięzcy.